gość Radia Doxa.
A ze mną w studiu jest już ordynator oddziału kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, dr Piotr Fezet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, dzisiaj w jednej z gazet pojawiła się informacja o tym, że zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie, w związku z czym mogą być przypadki śmiertelności większej wśród mieszkańców naszego regionu. Czy one też wpływają na choroby układu krążenia i czy można mówić o tym łatwym przełożeniu? Skoro więcej zanieczyszczeń, to też więcej śmiertelności?
Na pewno takiego łatwego przełożenia nie ma. Wydaje się, że przede wszystkim to ma wpływ na choroby układu oddechowego, ale w dalszej kolejności też na choroby układu krążenia. Nie ma jednego czynnika ryzyka chorób układu krążenia, de facto miażdżycy tętnic. To jest wieloczynnikowe ryzyko naszych pacjentów, natomiast na pewno do tego taka zanieczyszczenie powietrza się dokłada. To napędza te pozostałe czynniki ryzyka. Gdzieś tam w odległej obserwacji na pewno ma negatywny wpływ.
No właśnie, te czynniki ryzyka, można powiedzieć, że z jednej strony jesteśmy dzisiaj narażeni na wiele różnych czynników, które wpływają na choroby układu krążenia, ale czy w praktyce pana doktora zdarzyło się, że widać obniżenie wieku chorych, którzy przechodzą na oddział kardiologii, albo jakąś zmianę w przypadku tych, którzy zaczynają się leczyć?
Na pewno tak. Mamy sporo ludzi w wieku podeszłym. Są takie dni, że sala intensywnego nadzoru jest zapełniona przez pacjentów powyżej 90 roku życia, którzy trafiają do nas z zawałem, ale też obserwuje się taki trend do zachorowań wśród osób młodszych. Dwa lata temu bodajże przeprowadziłem taką analizę, która miała odpowiedź na pytanie, jak będziemy chorować na niewydolność serca w perspektywie roku 2050. I jeśli nałożyć dane o polskiego oddziału NFZ zachorowania na niewydolność serca w latach 2010-2015 na niekorzystne prognozy populacyjne Głównego Urzędu Statystycznego Oddziału w Opolu, to się okaże, że w 2050 roku ten trend zachorowań wśród osób młodszych na niewydolność serca będzie wyższy niż tych osób starszych, powyżej 65 roku życia. Z tego jest prosty wniosek, że programy edukacyjne dotyczące zdrowia, dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia, miażdżycy tętnic powinny być adresowane w chwili obecnej do tych już praktycznie nastolatków i młodych dorosłych, które w 2050 roku mogliby zachorować. To jest tylko prognoza, to jest takie troszeczkę powiedziałbym matematyczne wróżenie z fusów, ale wnioski są bardzo proste. Możemy to jeszcze odwrócić.
Ale panie doktorze, no wydaje się, że przecież tyle informacji pojawia się w przestrzeni publicznej, ale też w tej przestrzeni mediów społecznościowych na temat zdrowego trybu życia, że ci młodzi ludzie powinni być już przygotowani do tego, że zdrowy tryb życia jest podstawą dłuższego funkcjonowania. Czy ta profilaktyka faktycznie jest konieczna?
No niestety na rynku pojawiają się tak bym określił fałszywi prorocy. To są niestety niektóre media społecznościowe, które pokazują ten styl życia, który pokazuje, że wystarczy na przykład przestać palić papierosy i już będzie wszystko w porządku. To jest bardzo ważne, ale kanonem profilaktyki chorób układu krążenia jest to, aby zwalczać wszystkie czynniki ryzyka równocześnie, aby mieć nie tylko nie palić papierosów, ale żeby mieć dobry poziom cholesterolu, aby więcej się ruszać, aby mieć dobre ciśnienie tętnicze, aby zwracać uwagi na te obciążenia, które no niestety otrzymujemy genetycznie od naszych rodziców. W tej chwili pojawiły się nowe czynniki ryzyka. Te nowe czynniki ryzyka, o których nie wspominano, a które znalazły bardzo duże uwypuklenie w nowych standardach wytycznych europejskich profilaktyki układu krążenia, to są tak zwane czynniki psychospołeczne. Do takich czynników zalicza się na przykład wykluczenie społeczne, duży stres, napięcie w pracy, ciągłe poczucie takiego zagrożenia związane, że na przykład zwolnią mnie z pracy albo nie będę mogła zapewnić takich podstawowych czynności życiowych w swojej rodzinie. To wszystko w sposób negatywny wpływa również na choroby układu krążenia i ma bardzo negatywny wpływ. Trafiają do nas ludzie, którzy trafiają z zawałem, którzy gwałtownie doznali stresu, bo na przykład stracili pracę. To są ludzie, którzy są wykluczeni społecznie, ludzie, którzy nie mają po prostu z czego żyć bardzo często.
No, zatem można powiedzieć, że trzeba zacząć dbać też o swoje zdrowie psychiczne, o taki komfort też psychiczny.
Komfort codziennego życia, komfort psychiczny, o tym pamiętać, o tym, że te problemy, które się pojawiają w życiu codziennym, jesteśmy w stanie wspólnie przezwyciężyć z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, bo to też jest negatywnie wpływane na nasze ryzyko.
To wpływa negatywnie na ryzyko zachorowania.
Wystąpienia na choroby układu krążenia dokłada się jakby do tego, do tych klasycznych czynników ryzyka.
I państwo też cały czas przypominają o tym, że warto profilaktycznie zapobiegać tym chorobom. Przed nami konferencja, która będzie skierowana do kogo?
To konferencja, to jest tak zwane piąte forum chorób sercowo-naczyniowych z lipidologią. To
z waszego na nasze?
Z naszego na nasze. To jest konferencja, która jest skierowana do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do młodych, uczących się lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, ale także z neurologii, z kardiologii. Ta konferencja odbędzie się 28 października w sobotę, w przyszłą sobotę od godziny 9 w hotelu Merkury. Będziemy gościć wybitnych specjalistów, panią profesor Bożekowską Kapłon z Kielc, pana profesora Artura Mancarza oraz pana profesora Krzysztofa Filipiaka, którzy zaprezentują aktualne wytyczne postępowania w chorobach układu krążenia. Mam ten zaszczyt być gospodarzem tego spotkania i podczas tej konferencji postaramy się spojrzeć takim okiem praktycznym na te wszystkie wytyczne, bo wytyczne, które znajdują się w standardach europejskich, to są rzeczy niezwykle ważne, ale bardzo często zderzenie tych wytycznych z codzienną praktyką kliniczną powoduje pewien dysonans, pewne wątpliwości. Dlatego też oprócz takich wykładów, stricte klasycznych wykładów przedstawiających te wytyczne, będą również konkretne przykłady pacjentów przygotowane przez lekarzy oddziału kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, które będą przedmiotem do dyskusji. Będziemy się zastanawiali, czy w właściwy sposób podjęliśmy leczenie, diagnostykę, czy można było coś zrobić jeszcze lepiej. Tutaj będą ważne głosy ekspertów, ale także pytania z sali, pytania lekarzy, którzy będą mieli wątpliwości, bo póki mają wątpliwości, to naprawdę jeszcze się szkolimy.
To piąte forum jest przeznaczone dla ilu osób? Kto może się na nie jeszcze
Jesteśmy otwarci, można się zarejestrować na stronie internetowej organizatora, to jest firma Via Medica, tam to forum jest rozpropagowane, tam można zajrzeć dokładnie w program tego spotkania. Via Medica jest dużą organizacją, która jest wydawcą między innymi kardiologii polskiej, takiego naszego najważniejszego periodyku, który kazuje się co miesiąc dla kardiologów polskich. Serdecznie zapraszam wszystkich lekarzy do wzięcia udziału w tej konferencji.
Panie doktorze, Uniwersytecki Szpital Kliniczny jeszcze nie przyjmuje studentów na swoje oddziały, ale przygotowuje się do tego, żeby ci studenci mogli się szkolić w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Jak oddział kardiologii się do tego przygotowuje?
Udało nam się pozyskać z programu Infrastruktura i Środowisko, z programów europejskich kwotę powyżej ponad 4 milionów złotych. Ta kwota posłuży nam na wymianę sprzętu w oddziale kardiologii i też w oddziale kardiochirurgii. Będziemy mogli zakupić nowe aparaty echokardiografii, nowe aparaty do diagnostyki, do testów wysiłkowych, tak zwane ergospirometrią, czyli oceną wydolności serca, zestawy do testów pochyleniowych, do diagnostyki układu sympatycznego w kardiologii, ale także to, co mnie najbardziej cieszy, bo system, który mamy dotychczas, to już jest mocno wysłużony, taki kompleksowy system do monitorowania czynności życiowych pacjentów w oddziale kardiologii. Ten poprzedni system jest już awaryjny, no niestety ma ponad 12 lat i dlatego konieczne jest, aby go wymienić na nowy. Jak to się przekłada na dydaktykę? Na pewno, no trudno zaprosić studentów do Muzeum Techniki. Oni muszą po prostu poznać najnowocześniejsze metody diagnostyczne. Ci studenci pojawią się w naszym oddziale za 2-2,5 roku i będą mogli zapoznać naprawdę ze sprzętem wysokiej jakości, z najwyższej półki światowej. No, te zajęcia muszą być prowadzone od strony teoretycznej, ale też praktycznie. A kardiologia współczesna to przede wszystkim dobry sprzęt, to jest dobre materiały diagnostyczne i to wszystko będziemy chcieli zaproponować naszym studentom, aby oni mogli poznać tą prawdziwą kardiologię.
Ale trwający remont nie przeszkodzi w leczeniu pacjentów?
Nie, broń Boże, to co planujemy, to w większości są to urządzenia, które są mobilne, więc może będzie mogła je po prostu wstawić, wymienić na urządzenia stare, na te nowe, a planujemy remont oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. W tej części intensywnej, tam jest 9 łóżek monitorowanych i za te pieniądze pochodzące z programów innych, będziemy mogli ten system wstawić. Ja przyznam się, że to są spore pieniądze, bo akurat na tą naszą erkę, w cudzysłowie kardiologiczną, przeznaczymy ponad 1,5 miliona złotych. Tam będzie zupełnie wymieniony system monitorowania, te będą nowe łóżka, ale no nie ukrywam, że będą to pewne dodatkowe koszty, które będę chciał się pozyskać pewnych, nazwijmy to, sponsorów, którzy pomogliby nam w remoncie tego, bo to jest dobry moment, aby ten remont przeprowadzić.
I to jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że to jest oddział, na którym leczą się osoby nie tylko z Opola.
Tak, oczywiście. To są osoby w naszej populacji pacjentów. Przyjmujemy rocznie około 3600 chorych, z tego 60% to są pacjenci przyjmowani w trybie pilnym. Pacjenci z miasta Opola stanowią około 1/3 wszystkich przypadków, pozostaje to są pacjenci z całego województwa.
Panie doktorze, żeby nikt z naszych słuchaczy nie trafił do was w trybie pilnym, to jakie rady mógłby pan zostawić nam i naszym słuchaczom?
Cóż, ja myślę, że taką radą troszkę w systemie, nazwijmy to, ja to określam, mnemotechnicznym, jest odpowiedź na pytanie, co robić, aby uniknąć rozwoju miażdżycy. I to jest taki prosty system, który chcemy się propagować wśród naszych pacjentów, ale też współobywateli. 0-3-5-140-5-3-0. Zero to bez papierosów, czy ani jednego papierosa. Trzy to jest codzienny spacer, 3 kilometry lub 30 minut jakiejkolwiek aktywności ruchowej. Nie musimy być wielkim sportowcem, wystarczy pójść na spacer. Piętka to 5 porcji warzyw i owoców. 140 to jest to ciśnienie, które powinniśmy mieć poniżej tej wielkości, bo wtedy wiemy, że na nadciśnienie nie chorujemy. 5 to poziom całkowitego cholesterolu 5 mmol na litr. Prościej, to jest poniżej 200 mg na decylitr. Trójka to poziom złego cholesterolu, popularnie zwanego przez pacjentów, cholesterolu LDL, poniżej 100 mg na decylitr. No i zero to jest unikanie otyłości i cukrzycy.
Czyli tego życzymy dzisiaj państwu. 0-3-5-140-5-3. I jeśli ktoś będzie potrzebował sprawdzić dokładnie, jakie są wytyczne pana doktora, to zapraszamy na naszą stronę internetową radiodoksa.fm. A moim i państwa gościem był dzisiaj ordynator oddziału kardiologii, dr Piotr Fezet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
Poranny gość Radia Doksa.